Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka. W studio Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Rozmawiamy dzisiaj o naszym zaufaniu do polityków. Niedawno CBOS przeprowadził sondaż, z którego wynika, że na przykład premierowi Tuskowi ufa 61% ankietowanych. Na drugim miejscu Lech Wałęsa, na trzecim Radek Sikorski. Radosław. Jaki Radek? Tak. I pytanie do Państwa. Czy Państwo ufacie naszym politykom? 022-44-44-044. Pan Alan z Olsztyna, halo?
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy wiernych. I chciałem powiedzieć tak, nawiązać do rozmowy pana patrioty z Bytomia. Bardzo sympatycznie się wypowiadał, bardzo miła wypowiedź. No troszeczkę przydługo. A ogólnie to chciałem nawiązać do pani poprzedniej rozmówczyni, która mówiła, że jej syn nie może znaleźć pracy. Jestem aktualnie informatykiem i bardzo chętnie pomogę. Jeżeli państwo możecie skojarzyć numery telefonów i tak dalej, to bardzo chętnie tej pani pomogę, bo jestem z Olsztyna, pracuję na uniwersytecie i wiem, że cały czas poszukujemy pracowników. Pensja nie za wysoka, aczkolwiek bardzo chętnie pomogę.
Znakomicie.
I tak dalej, no to co się dzieje w tej chwili w Polsce, to szczerze mówiąc, nie wiem, nie interesuję się, bo już skończyłem się interesować, jak pan szanowny prezydent Lech Kaczyński został prezydentem, to polityka przestała mnie interesować, bo to co się dzieje w tej chwili w naszym kraju, to jest lekkim dramatem. No i niestety, co mogę powiedzieć, jestem młodym człowiekiem, mam 24 lata i szczerze mówiąc, bardzo mocno zastanawiam się nad tym, czy naszego kraju nie opuścić, bo niestety muszę to stwierdzić, że jest bardzo ciężko.
No dobrze, ale proszę powiedzieć, gdzie pan będzie miał tak wesoło jak w Polsce?
No wesoło to nigdzie, rzeczywiście.
Mnie
no,
to tylko przypomina Włochy w najlepszym momencie, kiedy tam parlament się zmieniał co parę dni i prawda, gwiazdy porno były w nim i tak dalej.
Ewentualnie, znaczy we Włoszech to może nie, bo teraz się uspokoiło, Silvio Berlusconi może tak wróci do władzy, więc będzie bardzo interesująco. Aczkolwiek myślę, że jakiś kraj afrykański będzie mnie bardzo satysfakcjonował, jeżeli będzie pod uwagę biorąc to, co się dzieje teraz w naszym kraju, to ewentualnie wybiorę kraj afrykański, ale chyba pojadę na zachód, gdzieś do normalnego kraju, gdzie normalne usługi, za normalną pracę się dostaje godziwe wynagrodzenie.
Ale to strasznie nudno.
Strasznie nudno?
Ja mam takie przewidywalne życie.
Może i przewidywalne życie, ale tak jakoś, wie pan co, wrócę może sobie wtedy wspomnieniami do Polski, jakoś mi się rozweseli wtedy, może w główce. Więc także tyle chciałem powiedzieć, a jeżeli można, to naprawdę prosiłbym o kontaktowanie z panią przedmówczynią.
Dobrze, to bardzo proszę się nie rozłączać, weźmiemy od pana namiary, natomiast pani Ewa chyba, jeżeli dobrze pamiętam, z Łodzi, jeżeli nas jeszcze słucha, bardzo proszę o telefon, spróbujemy panią skontaktować z panem Alanem z Olsztyna i być może znaleźć pracę dla syna. 022-44-44-044. Pan Arek z Warszawy. Dobry wieczór.
Halo?
Halo, dobry wieczór.
To do mnie panowie mówili, tak? Bo nie słyszałem zbytnio.
Do pana teraz jesteśmy już na antenie.
A, rozumiem. No dobrze, to ja może tak odpowiem nie bezpośrednio, ale trzy takie sytuacje mi przychodzą do głowy. Otóż byłem na badaniach marketingowych, jestem z Warszawy. Tam 30-latkowie, brak obrączek na palcach, więc singlowato. Siedzimy. No i właśnie pada potem temat mediów polskich. No i właściwie to byli ludzie tacy dosyć inteligentni, wykształceni. Jeden wielki park śmiechu, że media polskie to jeden wielki gag, żałość, żenada i w ogóle śmieszy ich to wszystko. I okazuje się, że wbrew pozorom ludzie w tej telekracji, która jest kreowana przez media, wcale nie dają się tak robić w bambuko, jakby to się myślało generalnie. Czego dowodem są niektóre tutaj telefony do państwa. pomijam tą panią, która tworzyła tam rzeczywiście jakiś tam skrót z Kaczyńskimi, no to rzeczywiście jest efekt już takiego prania mózgu przez szkło kontaktowe. To jedna sytuacja, jedna sprawa, więc jakie media, taka i demokracja w Polsce. Ja myślę, że ktoś tutaj wmaga nam, że jesteśmy idiotami z przyrodzenia. To jest jedna sprawa. I właściwie sprowadzanie analiz politycznych do tego, czy Leper się uśmiechnął krzywo, a Giertych puścił bąka, czy też nie, to było dosyć żałosne. Ja myślę, że o sytuacji w Polsce dosyć taką prawdziwą powiedział kiedyś pan Guzowaty w rozmowie panu Oleksym, że tam omawiali pewne machloje. Pan Guzowaty powiedział tak, ale ty, Józek, ty wiesz, ile krzywdy ludzkiej za to poszło. Więc ja myślę, że tak poważnie mówiąc, to paru dziennikarzy, parę oligarchów ma trochę medialnych, ma trochę krzywdy ludzkiej na rękach. Inna sprawa to jest, że mi się skojarzyło, jak był pogrzeb pana profesora Geremka w katedrze. To jest właściwie cała ta śmietanka, która przemieniała się stanowiskami polskimi przez te 20 lat, znalazła się właściwie w jednym miejscu. I tak sobie myślałem, że może nie polecić skargą do nich, ale tak na przykład, nie wiem, piosenką Zlucha Ocze, Hydrozagadka, tak trawestując ten ich tekst. Mieliście takie piękne państwo i tak po ludzku to spapraliście. To inna sprawa. No i trzecia kwestia to taka, ja już nie wiem, jaki Donald Tusk wymyśli klip wyborczy w następnych wyborach. No bo były te krzyże na drogach, miały być te autostrady, drogi, już czyste szpitale i tak dalej. Ja naprawdę jestem tak ciekaw, czym oni teraz polecą. No bo ja myślę, że najlepiej jakby PiS leciał ich klipem, to by rzeczywiście ich skompromitowali. No i chyba to wszystko. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. 022-44-44-044, także gadu-gadu, numer 977, adres elektroniczny wieczór@tok.fm. Też prosimy panią Ewę, która wcześniej dzwoniła z Łodzi chyba, o telefon. Jeżeli nie może się pani dodzwonić, to proszę próbować wysłać do nas wiadomość przez gadu-gadu, numer 977, ewentualnie na adres elektroniczny wieczór@tok.fm. Kolejni słuchacze, pan Piotr z Warszawy.
Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałbym właśnie powiedzieć o politykach, natomiast wydaje mi się, że polskie społeczeństwo nie może mieć zaufania w żadnej kwestii do polityków, tym bardziej, że politycy jakby mianują urzędników swoich i ci urzędnicy robią wszystko, żeby ochronić właściwie swój stołek czy swój zawód, bo wiadomo, że różni są urzędnicy, mają różne zawody, prawda? Czy to jest sędzia, czy prokurator, czy to jest policjant, czy to jest archeolog. To ci ludzie po prostu chronią swoje zawody, a tak naprawdę w Polsce żadnemu człowiekowi nic nie można robić. Jedynie, co możemy robić, to wybrać władzę raz na 4 lata i płacić podatki. To jest tak naprawdę wszystko, co nam wolno. Jesteśmy ograniczeni w tym kraju dokumentnie. Może podam parę przykładów, które... to są. Ja nawet byłem w waszym radiu z pewną sprawą. Oczywiście zostałem odesłany z kwitkiem. Już mówię na przykład...
Dlaczego oczywiście?
No bo to dotyczyło urzędników i widocznie pani, która zajmowała się kulturą, brała informacje od urzędników, żeby na przykład jakieś programy robić, a w momencie, kiedy by powiedziała coś o tym urzędniku czy o innym, to już by nie mogła dostać tych informacji. Ja tak przypuszczam, natomiast dla mnie to jest chore, że...
Trudno mi się ustosunkować do tej informacji, bo niestety pani, która była, nie ma, jak gdyby tutaj nie może przedstawić swojej wersji wydarzeń.
Wie pan, że w Polsce ściga się kolekcjonerów, ściga się ludzi, którzy coś mają, jakieś pasje, bo prawdę mówiąc, życie społeczne to nie jest tylko gospodarka i polityka, prawda? Są też inne zainteresowania ludzi, za które się po prostu ściga, bo to są grube pieniądze. I powiedzmy szczerze, że na całym Zachodzie, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, na przykład można posiadać karabin, który jakiś wojenny, który jest zaspawany, prawda? I nie ma żadnego problemu. Natomiast u nas za takie rzeczy ścigają No ostatnio przykład kolekcjonera, którego zwinęli tutaj koło w Warszawie, koło na Woli. 71-letni obywatel. No miał kolekcję, miał muzeum i jest to, uważam, niedopuszczalne, żeby w kraju prawa i po 90 roku, żeby robić to samo, co było, nie wiem, za ciężkiej komuny.
Czyli rozumiem, że pan politykom nie ufa.
Ja po prostu w ogóle nie ufam politykom już w tej chwili, bo tak naprawdę no, rządzą tym krajem urzędnicy. No ja mam tyle przykładów, wie pan, dla mnie jest to żenujące. Mam taką znajomą, której ojciec molestuje jej dziecko, które jest 2,5-letnie i sąd, wie pan, wyznacza za pół roku na przykład termin rozprawy, żeby przyznać kuratora sądowego. To jest po prostu nienormalne dla mnie. Tutaj naprawdę tak naprawdę...
Ale myślę, że w tej sprawie to śmiało się pan może zwrócić do mediów. Nawet bardzo proszę, jeżeli ma pan jakieś informacje, przekazać je do naszej redakcji.
No mówię, wie pan, tak samo uważam, że tak samo z archeolodzy. Byłem sprawą u was tak samo Pałacu Saskiego, gdzie archeolodzy nie przeszukali pierwszej warstwy ziemi, a zabytkową tarakotę wyrzucili nad Wisłę. I nic w tym nie ma normalnego, to jest mienie naszego państwa. Wszystko zostało wyrzucone załomiankami, można sobie iść nazbierać, ile państwo chcą. I po prostu jest to, dotyczy to urzędników państwowych. Złożyłem sprawę do prokuratury, prokuratura nie widzi złamania prawa. No to w jakim kraju my żyjemy? Ściga się gościa, który jakąś monetę rzymską sprzedaje na Allegro, a kafelki XIX-wieczne, holenderskie są wyrzucone, całe stosy. To nie jest tylko, że tam jest ich kilka. To, co nie zmieściło się w magazynach muzealnych, to wszystko poszło, wszystkie muzea w Polsce są okradzione. To panu mówię od razu, w Bydgoszczy ponad 1000 przedmiotów zostało okradzionych, to kustosz, policja pytając się, ile są warte te przedmioty, to powiedział 5000 zł. No to 5 zł za sztukę, to kto będzie utrzymywał dziedzictwo narodowe? W Muzeum Historycznym w Gdańsku cała kolekcja broni przez kustosza XIX-wieczna została okradziona. Notabene jest to wnuk Jarosława Iwaszkiewicza, naszego znakomitego pisarza.
Panie Piotrze, ja myślę tak, bo pan ma tutaj dużo informacji ciekawych. Ja pana przełączę do koleżanki, która weźmie od pana informację, natomiast chciałbym udostępnić antenę kolejnym słuchaczom, którzy będą rozmawiali na temat dzisiejszego tematu, natomiast od pana za chwileczkę weźmiemy sobie poza anteną na miary. Pan Michał z Warszawy, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam. Pani... Czy ja ufam politykom, tak? Takie pytanie jest.
Tak, tak.
No właśnie tak przysłuchuję się, troszeczkę tutaj nam się upuściło żółci na różnych tam polityków i tak dalej, a ja tak bardziej optymistycznie, bo ja chyba ufam politykom, tak mi się wydaje, to znaczy chodzi o co? Chodzi o to, żeby może wyzbyć się czegoś takiego też, co może w Polsce pokutuje, że ludzi się szybko wybiera i szybko się traci do nich zaufanie, nie daje się im jak gdyby pójść tą siłą jakiegoś takiego rozpędu, być może dobrą stronę czasami. Ja osobiście może nie byłem zwolennikiem braci Kaczyńskich i PiS-u jako takiego, kiedy doszli do władzy. Natomiast bacznie słuchałem również komentarzy pochlebnych na temat tego, co zrobili. I mimo, że cały jak gdyby nie jest to moja linia, to no pewne rzeczy zrobili i tutaj trzeba też im oddać rację. Jak to funkcjonuje dalej, to wiadomo.
Wie pan, panie Michale, mi się wydaje, że jedną z ważnych rzeczy, które zrobili bracia Kaczyńscy, to jest to, że uświadomili ludziom, jak ważne jest głosowanie, wybory.
Na pewno, to też. Natomiast z jednej strony no, ważna sprawa, żeby na te wybory chodzić, a z drugiej strony ważne też, żeby nie przelewać tam swojej jakiejś tam frustracji, prawda, że coś się nie udało, coś tutaj w mojej myśli jest tego. No, pewne rzeczy buduje się długo, prawda? I pewne rzeczy, których nam brakuje, wymagają jednak czasu. Zbudowanie, nie wiem, mieszkania, zbudowanie domu zajmuje kilka lat. No, może teraz trochę szybciej to się dzieje, no ale kiedyś to wymagało dłuższej. No, żeby zbudować autostradę, trzeba na pewno dużo więcej gehenny urzędniczo-biurokratycznej przejść. I wiadomo, że to nie jest łatwe. Natomiast ja rozumiem, że że jeżeli tym bardziej będziemy puglować tutaj, zmieniając władzę na styl włoski, no to generalnie na pewno nie przysporzy nam to jakiejś tam szybkości i tych autostrad więcej. Ja bym nie proponował, ale tak widział jednak te kroki dłuższe, czyli dać, żeby te kadencje były takie, no chociażby niech one będą 4-letnie. Wtedy rozliczać, patrzeć, czy jest fajnie, czy jest mniej fajnie.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie, dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy. No właśnie, wiele różnych komentarzy tutaj, czyli wynika z tego, że zaczęłam takie wrażenie, że nasi słuchacze mówią także o tym, że może tutaj chodzi o zaufanie, ale też o ten jak gdyby brak kontroli, że wręczamy pewien mandat, bo nie mamy innego wyboru, to znaczy ktoś ten mandat musi dostać, więc
właśnie,
tutaj mamy takie pojęcie, że jeżeli naciśniemy guziczek, zaznaczymy krzyżyk, czy jakoś inaczej naznaczymy kandydata lub nie naznaczymy, to przedstawiamy w jakiś sposób swoją wolę, tak, może to on, albo nie on, albo w ogóle mam to w nosie i już, i potem to wszystko już wymyka nam się z rąk.
Tak, ale to jest takie uniwersalne, powiedzmy, to nie jest ograniczone tylko do Polski, ale są kraje, gdzie obywatele, powiedzmy, jeszcze mają pewne środki kontroli już nad tym politykiem. W Polsce pewnych takich mechanizmów nie ma. Jeżeli patrzymy, jak to się dzieje na przykład na poziomie stanowym w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Szwajcarii, to okazuje się, że tam większość ustaw, które już są przegłosowane, jeżeli obywatele zbiorą ileś podpisów w referendum, to mogą zrobić referendum przy najbliższej okazji. I teraz jasne jest, że wtedy politycy mają nad sobą taki straszak, że nie mogą sobie nie wiadomo czego uchwalić, bo obywatele mogą zebrać te podpisy i tę ustawę po prostu w referendum, powiedzmy, ta ustawa nie przejdzie. U nas my mamy w ogóle taki, to jest chyba europejski problem, że ci politycy działają troszeczkę tak na przekór ludziom. I teraz tak jak mamy przyjęcie traktatu konstytucyjnego w Europie. Otóż tylko w jednym kraju przeprowadzono referendum. Referendum zostało przez polityków, powiedzmy, którzy uzgodnili ten traktat, przegrane. No i co politycy mówią? Zaczynają powtarzać, że należy powtórzyć referendum. I to w jakiś sposób nie będzie nam zaufania do polityków budowało, bo jaki jest sens ufać komuś, kto i tak, nawet jeżeli ludzie jakoś zagłosują, to powie, że i tak musi być tak, jak on mówi, a jeżeli ludzie się nie zgadzają, to się zrobi kolejne głosowanie.
Prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
Tak. I teraz w ten sposób, jakby przynajmniej tak, bo to już nie jest jakby polska specyfika, nawet powiedzmy, że nie przede wszystkim Polska, bo takie zachowanie jak prezydenta Sarkoziego w stosunku do Irlandczyków, jak teraz popatrzymy na sondaże w Irlandii, to okazuje się, że gdyby teraz zrobiono referendum, to nam 70% byłoby przeciw. Tak. Tylko dlatego, że politycy bardzo nieumiejętnie podchodzą do tego, jak są w składzie porcelany. To znaczy zaczynają straszyć, no jeżeli wy chcecie robić inaczej niż my chcemy, to będziecie do oporu głosować.
Czyli będziecie głosować do momentu, dopóki nie wyjdzie.
I to jest oczywiście trudno ufać takim politykom, którzy nie będą robić. My mamy, jak tutaj ten pan powiedział, jeden z poprzedników, jedyna taka nasza kontrola to jest taka, że my możemy wybrać tych polityków. Możemy niektórym pokazać czerwoną kartkę, ale jeżeli my wiemy skądinąd, czy ci politycy, którzy bardzo często rzucają na siebie mięsem przed ekranami, to po godzinach, kiedy występują, idą razem na piwo, albo są po imieniu, albo prowadzą jakieś takie negocjacje ze sobą bardzo, bardzo, no, nie do końca czyste, jak było swego czasu przy okazji taśm różnego rodzaju pokazane, no to teraz my tym politykom nie możemy ufać, bo tak jak tutaj było powiedziane, na pogrzebie Geremka nagle byli politycy wszystkich opcji, które okazało się, że my wiemy już dobrze, że oni się znają, że oni bardzo często są po imieniu i tylko w Sejmie nie są, udają wrogów politycznych. No to jest takie poczucie zwykłego obywatela, że on nie tylko nie ma kontroli, ale że jakby, no że ci politycy są w jakiś sposób w zmowie i teraz bez względu na to, czy zagłosuje się na PiS, czy na SLD, czy właśnie ewentualnie, to najwyżej zmieni się opcja, która okrada. I takie jest bardzo często poczucie, można co najwyżej lubić pewnych polityków, ale to nie jest powiedziane, że my będziemy politykom ufać jako całości, bo ogółem poczucie jest takie, że oni, jak nie ci, to inni nas tutaj, powiedzmy, no, okradną chociażby, albo zrobią nam inną brzydką rzecz.
Czyli osobiście możemy jednego lub kilku bardziej lubić lub mniej, ale generalnie wiemy, że jest tam jakiś taki klub, grupa.
Grupa trzymająca władzę. Tak. To nawet jest tak, że bardzo często my pewnych polityków, powiedzmy, za różne rzeczy lubimy. Lubimy pewnych polityków za to, że są po prostu sympatyczni, tak, nie wiem, Kuroń był lubiany w ten sposób, ale innych polityków lubimy za to, że się nie dorobili na polityce, ale to jest, powiedzmy, mała grupa. Natomiast niektórych lubimy, bo są dobrze sprzedani marketingowo, czyli, nie wiem, ładnie wyglądają, ładnie są ładnie się sprzedają. Natomiast generalnie nie zmienia to jakby ogólnie naszego oglądu polityki, bo jednak polityka przez Polaków jest oceniana jako rzecz generalnie brudna. No i co by tu dużo mówić? Generalnie Polacy mają tutaj rację. To znaczy, jak tak stereotypowo patrzą, to nie jest sąd stereotypowy, który jest nieuzasadniony. Tylko to jest sąd, który wynika z tego, że Polacy otwierają gazetę, no i co? Okazuje się, że jak mamy jakiś rząd, to jeszcze nie było sytuacji, kiedy rząd po ustąpieniu, przynajmniej jeden jego członek nie był aresztowany. No jednak to o czymś nam mówi, jeżeli chodzi o politykę polską.
No właśnie, ale z drugiej strony ten brak kontroli mówi też chyba o takiej bezradności. To znaczy, że wszyscy mówią, no dobrze, jest taki układ, że jest ten po jednej stronie ten klub, czy ta grupa trzymająca władzę, czy jakkolwiek to nazwiemy, po drugiej stronie zwykli zjadacze chleba, którzy głosują, ale gdzieś w podświadomości trochę może akceptujemy tę sytuację. Znaczy nie akceptujemy, tylko czujemy się może bezsilni, że tak jest, tak zawsze było, nawet jeśli było to tak było, jak gdyby ostatnio, i tak musi być. To jest pewna...
Nie. Czujemy się bezsilni, ale to nie znaczy, że my milczymy. Tutaj jak ten pan jeszcze w pierwszej połowie, taki pan mówił, że dostęp do informacji to jest kluczowy i że partie powinny dopuszczać. Ale kto czyta te periodyki partyjne? Dzisiaj dostęp do informacji, czy dostęp do tych mediów, które pozwalają nam przekazywać innym, co my myślimy na dany temat, to jest internet. I politycy też odkryli internet. Oczywiście większość polityków prowadzi blogi, głównie w okolicach wyborów. Tak jak swego czasu, nie wiem. I to wcale nie jest tak, że tylko prezydent Bytomia prowadzi bloga, który jest, no powiedzmy, tak egzaltowany, bo jak ktoś pamięta blog na przykład Kazimierza Marcinkiewicza, to tam chyba pobito różne rekordy egzaltacji. Natomiast to jest tak, że cały czas Polacy mają takie wrażenie, tak mi się wydaje, że politycy próbują się przypodobać tylko wtedy, kiedy chcą czegoś. Kiedy zbliżają się wybory, kiedy wiadomo, że będzie trzeba jakiś interes zrobić. Natomiast poza tym, no jeżeli my już jesteśmy wybrani, to politycy sobie myślą, ach, to teraz można spokojnie własne interesy tutaj próbować kręcić. Natomiast wyborcy to już schodzą na drugi, trzeci plan. Chyba, że zbliżają się nowe wybory.
No tak, a my co jakiś czas mówimy, może tym razem będzie inaczej.
Nie, może, ale prawdopodobnie nie będzie. Jakby to jest sprawa systemowa. To znaczy, jeżeli politycy wiedzą, że w jakiś sposób ten mechanizm działa, to w chwili wejścia, nawet jeżeli na początku mogą mieć dobre intencje, to zostają jakby wciągnięci przez ten system troszeczkę. Chyba, że zaczynają jakby walczyć z systemem, tak jak próbowali to robić Kaczyńscy, ale to też nie zawsze się udaje, bo nawet Kaczyńscy, którzy powiedzmy byli nieprzekupni, no mieli w swoich szeregach ludzi, którzy już no nie do końca tak było. O.
Czyli co, problemem jest tutaj wybrać tych 12 sprawiedliwych, tak?
Nie, ja myślę, że to jest problem, to tutaj jest natura ludzka. Jednak ludzie mają takie poczucie, że jak już się dorwą do władzy, to im się nie wydaje. To nie jest tak, że jak polityk siedzi przy władzy, to on myśli, a ja teraz zrobię złą rzecz i zatrudnię swoją rodzinę. Nie, jemu się wydaje, że jego rodzina to jest lepsza od tych, czy tam jego znajomi, no to im się należy ta praca. Że w jakiś sposób, że tutaj, że no należy dać im szansę. I oczywiście kończy się to różnego rodzaju nepotyzmem, takimi zachowaniami, które my potępiamy, ale politykowi nie wydaje się, że on wtedy robi coś złego. To jest po prostu jakby tutaj, no, problem natury ludzkiej, o. No tego to, że na przykład Beger zatrudniała tam chyba swoją córkę, czy Chojarska, no to powiedzmy, no to jest problem tego, że no ludziom wydaje się, że tak jest dobrze. Tylko, że znów, jak my na zewnątrz stoimy, to my mamy taki ogląd, że to jednak jest coś nie tak. A normy, jeżeli chodzi o zachowania, w całej Europie powiedzmy wschodniej, no są takie wyniesione z tych, chociażby z zaboru rosyjskiego, gdzie jednak było na to przyzwolenie. W kulturze germańskiej powiedzmy, czy anglosaskiej jeszcze bardziej, to takiego przyzwolenia nie było. I po prostu tam ta przejrzystość jest większa, dlatego, że po prostu tak się przyjęło. Ludzie patrzą sobie na ręce. U nas nie patrzą. Czy też politycy mają takie wrażenie, że nawet jak im ktoś spojrzy, to tutaj czym tu się przejmować? Wybory za 4 lata.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Łysakowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, był gościem dzisiejszej audycji Let's Talk. Zapraszam teraz Państwa na informacje Radia Tok FM, a po informacjach powtórka dzisiejszego poranka. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.
I życzę dobrej nocy.
Wieczór w Radiu Tok FM. Radio Tok